Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Jezus nie daje nam gotowej recepty na wyżywienie ludności świata, przypomniał papież podczas spotkania z wiernymi w Castel Gandolfo. Od informacji papieskich rozpoczniemy dzisiejszy program, następnie kolejny odcinek Wojtyłowych Rozmów, tym razem o kontynuacji myśli etycznej Jana Pawła II przez księdza profesora Tadeusza Stycznia. Na niedzielny magazyn zaprasza Leszek Wilczak.
Drodzy bracia i siostry Polacy, w dzisiejszej Ewangelii słyszymy o cudownym rozmnożeniu chleba, którym Pan Jezus karmi głodną sieszeń. Nie daje On nam przez to gotowe recepty na wyżywienie ludności świata, ani na rozwiązanie dramatu głodu. Przypomina się, nie wolno być obojętnym wobec tragedii ludzi głodujących i spragnionych. Zachęca, byśmy dali im jeść, byśmy dzielili się chlebem z potrzebującymi. Idąc za Chrystusem, bądźmy wrażliwi na ludzką biedę. Serdecznie was pozdrawiam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
W ten sposób Benedykt XVI zwrócił się do Polaków, streszczając swoje rozważanie przed modlitwą Anioł Pański. Przemawiając po włosku, papież zwrócił uwagę, że przedstawiony w Ewangelii cud rozmnożenia rozpoczyna się od braterskiego gestu podzielenia się niewielką ilością chleba, którą następnie powierza się mocy Bożej. Jest to zarazem zapowiedź misji, jaka w przyszłości czeka apostołów, niesienia rzeszą pokarmu słowa życia i sakramentów.
Signore ci offro un esempio eloquente.
Pan daje nam tu wymowny przykład swego współczucia dla ludzi. Przychodzą nam na myśl tak liczni nasi bracia i siostry z rogu Afryki, którzy w tych dniach cierpią dramatyczne skutki klęski głodu, pogłębione jeszcze przez wojnę i brak trwałych instytucji. Chrystus baczy na potrzeby materialne, ale pragnie dać jeszcze więcej, albowiem człowiek zawsze odczuwa jeszcze inny głód. Ma jeszcze inne potrzeby. W Chrystusowym chlebie uobecnia się Boża miłość. W spotkaniu z Nim karmimy się, można by powiedzieć, samym żywym Bogiem. Rzeczywiście pożywamy chleb z nieba.
Benedykt XVI dodał, że dowodem Bożego współczucia dla każdego człowieka jest Eucharystia. Z tej sakramentalnej tajemnicy wypływa nasza posługa wobec bliźnich, oraz szukanie i znajdowanie Boga we wszystkim, miłując Go we wszystkich stworzeniach, jak powiadał patron dnia dzisiejszego, święty Ignacy Loyola.
Pozdrawiając wiernych po włosku, Ojciec Święty przypomniał między innymi o obchodzonych dziś w Castel Gandolfo brzoskwiniowych dożynkach. Zgodnie z tradycją, uczestnicy tego święta sadowników przekazują co roku papieżowi w prezencie specjalny kosz owoców.
Benedykt XVI wysłuchał wczoraj wieczorem w Castel Gandolfo koncertu muzyki bawarskiej. Został mu on ofiarowany przez władze starostwa Traunstein z okazji 60. rocznicy święceń kapłańskich. To właśnie w tym miasteczku przyszły papież wraz ze swym bratem Georgiem odprawił mszę prymicyjną. Na znak szczególnej więzi łączącej Benedykta XVI z tym bawarskim miastem papież otrzymał honorowy pierścień Traunstein. To specjalne odznaczenie przyznawane jest od 1969 roku i licząc papieża otrzymało je do tej pory tylko 8 osób.
Wielką radością jest dla mnie fakt, że ten honorowy pierścień został mi przyznany jednomyślnie, ponad wszelkimi podziałami politycznymi i istniejącymi różnicami. Jest to dla mnie znak, że u was naprawdę jestem w domu i że jestem częścią was. Najprawdopodobniej ten honorowy pierścień nie będzie widoczny na mej dłoni, ale zostanie umieszczony tak, bym miał go zawsze przed oczami, by mógł mi przypominać o tym, co w głębi serca wiem. Tam jestem w domu, w miejscach mej młodości. Dziękuję za to, że pozwoliliście mi przeżyć na nowo pełne radości piękno bawarskiej kultury.
Benedykt XVI przypomniał też o głęboko wkorzenionej w bawarską ziemię wierze w Chrystusa. Zauważył, że bez swych kościołów, przydrożnych krzyży i kapliczek oraz wiary mieszkańców Bawaria nie byłaby sobą.
Wojtyłowe rozmowy.
Z doktorem Kazimierzem Krajewskim i redaktorem Cezarem Ritterem rozmawia Krzysztof Chudzik.
tej rozmowie chcielibyśmy niejako spojrzeć na papieża Wojtyłę oczyma świętej pamięci księdza profesora Tadeusza Stycznia, salwatorianina, następcy Karola Wojtyły na katedrze etyki, twórcy Instytutu Jana Pawła II w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. O księdzu Styczniu można chyba powiedzieć, że wiernie podążał za Karolem Wojtyłą przez ponad 50 lat. A naszymi gośćmi dzisiaj są pan dr Kazimierz Krajewski, członek zarządu Instytutu Jana Pawła II, redaktor Cezary Rytter, sekretarz Instytutu. Przez wiele lat można chyba tak o tobie powiedzieć, prywatny asystent świętej pamięci księdza profesora Tadeusza Stycznia.
Ksiądz Styczeń zetknął się z Karolem Wojtyłą w pierwszej połowie lat 50., kiedy był słuchaczem wykładów z katolickiej etyki społecznej księdza Karola Wojtyły. Ksiądz Wojtyła prowadził te wykłady dla kleryków kilku seminariów, które mieściły się w Krakowie, bo w Krakowie mieściło się kilka seminariów diecezjalnych w tamtym czasie oraz do nich jeszcze dołączali młodzi zakonnicy z różnych zgromadzeń, między innymi byli to salwatorianie. Więc wśród tych słuchaczy był Tadeusz Styczeń. Zapamiętałem taką wypowiedź księdza Stycznia. Ktoś go pytał z odwiedzających nas tutaj w Instytucie dziennikarzy, jakby scharakteryzował te wykłady Karola Wojtyły z katolickiej etyki społecznej. Ksiądz Styczeń odpowiedział właściwie wtedy jednym zdaniem. Jak przezwyciężyć komunizm, marksizm, nie odwołując się nigdy do metod, które tenże marksizm wyznaje czy stosuje. Zawsze jakoś była frapująca dla niego ta postać takiego troszeczkę pochylonego człowieka z bujną czupryną, niezbyt dbającego o swój ubiór, zawsze jakoś zamyślonego. Właśnie ten obrazek jak gdyby nam tutaj opowiadał, przekazywał jako wspomnienie z tamtego czasu, pierwsza połowa lat 50. I za Wojtyłą, dokładnie z powodu Wojtyły, trafił ksiądz Tadeusz Styczeń do Lublina.
No jak później wyglądała ta droga merytorycznego, naukowego rozwoju przy boku Karola Wojtyły, który szybko przestał być zwyczajnym kierownikiem katedry etyki, bo musiał dzielić czas pomiędzy nauką a obowiązkami pasterza diecezji.
Wszystkie stopnie naukowe ksiądz profesor Tadeusz Styczeń, można powiedzieć, uzyskiwał pod kierunkiem czy patronatem swojego mistrza, księdza Karola Wojtyły. Siłą rzeczy ksiądz Karol Wojtyła, biskup, kardynał, potem, można powiedzieć, zdalnie kierował tą katedrą etyki na Kulu. Tym, który prowadził ją tutaj na bieżąco, był właśnie ksiądz Styczeń. I kiedy przyjeżdżał Karol Wojtyła do Lublina, wtedy też aż do wyczerpania wszystkich tematów, zagadnień, spotkań ze studentami, z innymi pracownikami i tak dalej, to wszystko się odbywało. Potem Karol Wojtyła wsiadał w samochód już jako arcybiskup, zwłaszcza i kardynał, do tej słynnej czajki prowadzonej przez pana Muchę, jego kierowcę, i udawał się w stronę Krakowa do swoich obowiązków.
Razem z księdzem Styczniem.
No i właśnie do tego samochodu wraz z nim wsiadał ksiądz Styczeń i tam omawiali jeszcze wszystkie sprawy związane z funkcjonowaniem katedry etyki, z kolejnymi seminariami, z jakimiś wykładami, wystąpieniami. I ksiądz Styczeń jechał tak długo z Karolem Wojtyłą w stronę Krakowa, aż właśnie wszystkie zagadnienia zostały wyczerpane i wtedy wysiadał. Podobno to zazwyczaj było w Kielcach i z Kielc wracał pociągiem do Lublina, a ksiądz kardynał Karol Wojtyła jechał już w stronę Krakowa.
Tutaj jeszcze dodajmy może w nawiązaniu do tego, co mówiłeś przed chwilą, Czarku, że na pojawiające się co jakiś czas sugestie ze strony kardynała Wojtyły, że może by już oficjalnie ksiądz Styczeń został kierownikiem katedry etyki. Ksiądz Styczeń miał charakterystycznie odpowiadać.
Tak, wielokrotnie cytował sam siebie: wolę być chłopcem na posyłki w firmie Karola Wojtyły niż dyrektorem swojej własnej. No dzięki temu, tej interwencji księdza Stycznia, potem studenci KUL-u mogli w 1978 roku wywiesić ten znany transparent "Nasz profesor papieżem".
No to przejdźmy do rzeczy merytorycznych. Kazimierz Krajewski.
Ksiądz Tadeusz Styczeń kontynuuje etyczny personalizm, który Wojtyła zapoczątkował w Miłości Odpowiedzialności, gdzie formułuje po raz pierwszy normę personalistyczną. Ksiądz profesor Styczeń doprecyzowuje ten personalizm i rozwija. I całe jego towarzyszenie, tak jak towarzyszył życiu Karola Wojtyły, tak swoją myślą towarzyszy myśli Karola Wojtyły, koncepcji Karola Wojtyły. Doświadczenie i rozwijanie etycznego personalizmu. Warto tu wspomnieć także, że księdzu Styczniowi towarzyszył jego uczeń i później współpracownik ksiądz Andrzej Szostek. Także można tutaj mówić o takiej trójce etyków, którzy ukonstytuowali lubelską szkołę etycznego personalizmu.
A jak sam profesor Wojtyła, już później Jan Paweł II, komentował dokonania swojego ucznia i następcy?
W 1997 roku, kiedy było spotkanie Instytutu Jana Pawła i Katedry Etyki z papieżem, wówczas niezwykle ciepłe słowa powiedział papież, podkreślając właśnie jego zdolności analizy etycznej i umiejętność przyswojenia sobie współczesnego sztunku metodologicznego.
Mówił wtedy o tych nowoczesnych narzędziach, które miał ksiądz Styczeń.
Zapoznał się z tymi narzędziami, o których on już siłą rzeczy nie, prawdopodobnie z braku czasu nie mógł się z tymi narzędziami współczesnymi, mając na myśli przede wszystkim narzędzia analityczne, z których czerpał bogato ksiądz Styczeń.
A problem związku wolności i prawdy?
Problem wolności to jest przełom, miał miejsce w myśli księdza profesora Stycznia. W latach 80. pod wpływem wydarzeń historycznych, jakie miały miejsce w Polsce, mianowicie stan wojenny, sytuacja po stanie wojennym i sytuacja tzw. więźniów sumienia, których on nazywał Kowalskimi. To była sytuacja ludzi, którym oferowano tzw. lojalkę za wypuszczenie na wolność. I ten ksiądz profesor Styczeń, który znał takich ludzi, którzy przeżywali dramaty związane z podpisać czy nie podpisać, ksiądz profesor Styczeń odkrywa, że złożenie podpisu pod czymś, czego nie aprobuje, jest sprzeniewierzeniem się sobie. Że jeżeli sprzeniewierzam się prawdzie, którą poznaję, uznaję, to ja sprzeniewierzam się samemu sobie. To jest jakby nowy punkt zaczepienia w jego refleksji.
Który miał także taką praktyczną konsekwencję, jak listy do generała Jaruzelskiego.
Tak jest, oczywiście.
Są dwa takie dokumenty bardzo ważne z tego okresu. Mianowicie jeden to jest właśnie ten list do generała Jaruzelskiego. Z początku 82 roku, krótko po wprowadzeniu stanu wojennego. Drugi dokument to jest tekst, który dzisiaj jest znany pod tytułem właśnie Wolność w prawdzie. Jego historia jest taka, że ksiądz profesor Styczeń został w 80-tych latach zaproszony przez włoski ruch Comunione Liberazione.
Ale ja myślę, że jest jeszcze też drugi motyw tego przełomu, związany z tym towarzyszeniem Karolowi Wojtyle. Ksiądz Styczeń ciągle czytał osobę i czyn, główne dzieło, Opus Vitae Karola Wojtyły. Tam w drugiej części osoby i czyn pojawia się kategoria normatywnej mocy prawdy, która jest ściśle związana z tą właśnie wolnością w prawdzie. Ja tu sobie pozwolę przytoczyć cytat z Wojtyły, który często stanowi motto w artykułach księdza Stycznia. W sumieniu dokonuje się szczególne sprzęgnięcie prawdziwości z powinnością, które przejawia się jako moc normatywna prawdy. I to moc normatywna prawdy u Wojtyły jest tu z tym drukiem. Moc normatywna prawdy, czyli prawdziwość ma moc normowania naszej wolności. I zaraz Wojtyła pisze, że powinność jest doświadczalną postacią w zależności od prawdy, której podlega wolność osoby. To byłoby to filozoficzne źródło, czy filozoficzny fundament dla tego doświadczenia tych Kowalskich, którzy stawali przed sytuacją
podpisu. Próby złamania sumienia.
Próba złamania sumienia. A w sumieniu odkrywamy związek prawdy i wolności. I ten wątek będzie ksiądz Styczeń rozwijał już do końca swoich naukowych dni. Ten wątek normatywnej mocy prawdy.
Jeszcze uzupełnię tylko jeden jeszcze cytat, który przywoływał chętnie ksiądz profesor Styczeń, cytat z Karola Wojtyły, ale Karola Wojtyły poety tym razem.
Właśnie.
Z poematu Narodziny Wyznawców. Jeśli bowiem prawda jest we mnie, musi wybuchnąć. Nie mogę jej odepchnąć, bo bym odepchnął sam siebie.
Kolejne fazy twórczości księdza profesora Tadeusza Stycznia czasowo są zbieżne z okresem pontyfikatu Jana Pawła II, gdzie ksiądz profesor był bardzo bliskim i dyskretnym współpracownikiem. Na pogrzebie księdza profesora Stycznia w październiku 2010 roku kardynał Dziwisz powiedział: byłeś domownikiem domu papieskiego. Za tym kryła się nie tylko taka obecność na święta czy na wyprawach wakacyjnych, ale właśnie taka bardzo ścisła współpraca z papieżem, owiana dyskrecją oczywiście. Inny uczestnik pogrzebu, profesor Rocco Buttiglione, wspominając rozmowę z księdzem Styczniem już przed ostatnią fazą choroby, wspominał, że ksiądz Styczeń powiedział mu: Rocco, nie płacz po mnie, bo miałem wspaniałe życie naznaczone obecnością świętego. Wiadomo, że chodzi o Jana Pawła II. Co można powiedzieć o tym uczestniczeniu przez księdza Stycznia w zmaganiach Jana Pawła II?
Z pewnością Jan Paweł II miał ogromne zaufanie do księdza Stycznia jako człowieka, kapłana i myśliciela. I pewne zadania mu powierzą. Nie przypadkiem bardzo szybko ksiądz Styczeń stał się członkiem kilku ważnych dykasterii rzymskich. Przede wszystkim członkiem przez wiele lat w Radzie Zarządzającej Papieskiej Akademii Życia. To zresztą związane z wybitnie silnym profilem pontyfikatu Jana Pawła II i także działalności księdza Stycznia, mianowicie trosce o godność ludzkiego życia, ochrona ludzkiego życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Często ksiądz Styczeń przywoływał słowa tutaj nam w instytucie podczas różnych sympozjów, przywoływał słowa Jana Pawła II, który na początku pontyfikatu do swoich współpracowników powiedział: jestem papieżem życia i odpowiedzialnego rodzicielstwa. I wszyscy w tym domu muszą o tym pamiętać.
Dodajmy, że to się przekładało także na działania księdza profesora tutaj na uniwersytecie i wspólne spotkania z parlamentarzystami, kiedy dyskutowano ustawę mającą chronić życie. A jako pewien symbol uwypuklimy tutaj tytuł jednej z publikacji: Nienarodzony miarą demokracji.
Ta obrona życia księdza profesora Stycznia miała swoje uzasadnienie w jego refleksji filozoficznej, mianowicie ksiądz Styczeń podkreślał, że norma chroniąca życie jest równosilna z normą personalistyczną, że nie ma osoby bez biologicznego życia. W związku z tym życie jest wyjątkową wartością. Nie jest jedną z wartości obok innych cennych wartości, jak nie wiem, kariera, mieszkanie, praca, tylko jest wartością wyjątkową, ponieważ jest fundamentem istnienia osoby. Czyli jest pierwszą normą treściową w stosunku do normy, która nakazuje nam respektowanie osoby. Także ksiądz profesor Styczeń miał fundament także racjonalny, filozoficzny dla swoich działań w obronie życia.
Może warto jeszcze dodać, w związku z tą współpracą księdza Stycznia z Janem Pawłem II, wspomnieć o encyklice Veritatis Splendor, bo myślę, że jakoś akurat w przypadku tej encykliki pewien wkład intelektualny księdza Stycznia jest bardzo ważny. Jak wiadomo, jest to encyklika poświęcona pewnym wybranym zagadnieniom z dziedziny teologii moralnej. Chodzi o to, czy sposób uzasadniania norm moralnych, pokazywania, czy i w jaki sposób istnieją pewne normy moralne, które są normami bezwyjątkowymi, ważnymi zawsze, a nie na ogół. Kazimierz tutaj wspomniał o dwóch takich normach, normie personalistycznej nakazującej odnosić się do każdej osoby ze względu na nią samą, czy respektującą osobę dla niej samej, i wspomniał o drugiej normie równosilnej z nią, normie nakazującej respekt dla jej życia. Otóż okazuje się, że w refleksji filozoficznej i teologicznej niektórych myślicieli, także z kręgów chrześcijańskich, dokonuje się próby właśnie rozdzielenia na przykład tych dwóch norm i pokazywania, że na przykład norma nakazująca respekt dla życia człowieka niekoniecznie musi być normą zawsze ważną, może być na ogół ważną, czyli stwarzającą możliwość pewnych wyjątków. To jest pewien kontekst powstania właśnie tej encykliki i tutaj wkład, pewna współpraca ze strony księdza Stycznia, wydaje mi się, była bardzo istotna.
Naszymi gośćmi byli dr Kazimierz Krajewski, członek zarządu Instytutu Jana Pawła II, Katedry Etyki KUL i redaktor Cezary Ryter, sekretarz Instytutu Jana Pawła II. Tak jak metaforycznie powiedziałem na początku, prywatny asystent księdza profesora Tadeusza Stycznia. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Tym kończymy nasz dzisiejszy program. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.